Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zawsze cieszę się, że mogę tutaj być, że mogę tutaj głosić. Między innymi dlatego, że jak tutaj się zatrzymuję, to zatrzymuję się w najlepszym hotelu w Polsce, sześciogwiazdkowym, w moim domu rodzinnym. Jesteście niesamowitą społecznością, niesamowitym kościołem, naprawdę czuć to, czuć tą atmosferę rodzinną w tym miejscu i chcę się tutaj być po prostu, chcę się tutaj zostać, więc dziękuję Wam za ten przywilej. Ja dzisiaj chciałbym przejść od razu do Słowa Bożego. Przyjdziemy, jeśli macie Biblię, śmiało otwórzcie też w telefonach, zapraszam. Jeśli nie, to ja to i tak przeczytam. To jest to Księga Rodzaju, 37 rozdział od 5 wersetu. Jeśli mogę poprosić slajd, jeśli jest, już można wyświetlić. I przejdziemy. Jest to historia Józefa, starotestamentowego Józefa. Bardzo ciekawa historia, ponieważ myślę, że wielu z nas, nie dokładnie w takiej sytuacji, ale w podobnych sytuacjach w życiu się znajdujemy. Wiecie, kiedy jesteśmy w miejscu, w którym oczekujemy cudu, modlimy się do Boga i chcemy czegoś więcej, ale nic się nie dzieje. Przychodzi rozczarowanie. Co z tym zrobić? Co, kiedy znajdziemy się w takim momencie? Myślę, że historia Jakuba bardzo dobrze nam to wyjaśni. Józefa, przepraszam. Pewnego razu Józefowi przyśnił się sen. Gdy opowiedział go braciom, znienawidzili go tym bardziej. Posłuchajcie, proszę, powiedział, co za sen mi się przyśnił. Otóż wiązaliśmy snopy na polu. Nagle mój snop podniósł się i stanął prosto, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Czy naprawdę chciałbyś królować nad nami? Zapytali bracia. Czyżbyś tak bardzo chciał nami rządzić? Z powodu takich snów i innych podobnych wypowiedzi tym bardziej go nienawidzili. Potem miał jeszcze jeden sen. Ten również wyjawił braciom. Posłuchajcie, znów miałem sen. Tym razem kłaniało mi się słońce, księżyc i 11 gwiazd. Gdy opowiedział o tym ojcu i braciom, ojciec upomniał go nawet. Co też znowu ci się przyśniło? Czy ja i twoja matka i bracia mamy przyjść i pokłonić się do ziemi? Braci trawiła zazdrość, ojciec jednak zachował sobie te sprawy w pamięci. Tu już widzimy Józefa, który jest synem Izaaka, którym przyśnił się pewien sen. Miał on braci, którym też opowiedział od razu ten sen, który otrzymał od Boga. I widzimy, że nie byli oni zadowoleni z tego powodu. Nie byli oni zadowoleni z tego, ponieważ ten sen był czymś, co on dostał od Boga. Niekoniecznie może powinien się tym dzielić tak bardzo, tak ochoczo, szczególnie patrząc na to, że był jednym z najmłodszym, to sprawiło, że bracia po prostu byli rozcieczeni. Więc idźmy dalej do 18 wersetu i zobaczmy, co się dalej dzieje w tej historii. Tu jest moment, w którym Józef został wysłany, żeby odszukać swoich braci, którzy po prostu paśli owieczki gdzieś w jakimś miejscu, tak? I on doszedł do nich, już szedł, widział ich z daleka, tak jak tu zaraz przeczytamy, i co się dalej wydarzyło? Bracia zobaczyli go już z daleka. Zanim zbliżył się do nich, zmówili się już, by go zabić. Patrzcie, nadchodzi nasz mistrz od snów! Pokpiwali. Dalej, zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. Potem powiemy, że go rozszarpało jakieś dzikie zwierzę i zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Ruben jednak chciał uchronić Józefa przed braćmi. Nie odbierajmy mu życia, powiedział. Nie przelewajcie krwi. Wrzućcie go do tej pustynnej studni, ale nie podnoście na niego ręki. Ruben próbował w ten sposób uchronić Józefa przed nimi, aby następnie odprowadzić go do ojca. Gdy Józef w końcu dotarł do braci, ci zdarli z niego szatę, tę piękną, którą miał na sobie i wrzucili go do studni. Studnia była wyschnięta. Nie było w niej wody. Wtem, kiedy bracia zasiedli do posiłku, dostrzegli karawanę. To Ismaelici ciągnęli z Gileadu. Wielbłądy niosły wonności, balsam oraz mirrę. Zmierzali do Egiptu. Wtedy Juda podsunął braciom pomysł. Świetny pomysł. Co za pożytek, że zabijemy brata i zatrzemy ślady jego krwi. Nie podnośmy na niego ręki. Ostatecznie to nasz brat, nasza krew. Sprzedajmy go Ismaelitom. I bracia go posłuchali. Oczywiście. Gdy kupcy midiańscy ich mijali, bracia wyciągnęli Józefa ze studni, sprzedali go Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś zabrali Józefa do Egiptu. Kiedy Ruben wrócił do studni, ten, który chciał go bronić, Józefa już w niej nie było. Ruben rozdarł swoje szaty. Poszedł do braci Nie ma chłopca, wybuchnął. A ja? Dokąd ja pójdę? Wzięli więc szatę Józefa i poplamili ją krwią koźlątka, które uprzednio zabili. Potem tę piękną szatę posłali swemu ojcu. Oto co znaleźliśmy, kazali powiedzieć. Przyjrzyj się, proszę, czy to szata twego syna, czy też nie. Ojciec przyjrzał się i rozpoznał. Tak, to płaszcz mojego syna. Napadło go dzikie zwierzę. Na pewno rozszarpało Józefa. Jakub rozdarł swoje szaty. Włożył na biodra włosiennicę i przez wiele dni opłakiwał swojego syna. Wszyscy synowie i córki starali się go pocieszyć. Był jednak niepocieszony. Opłakiwał go i powtarzał. Pogrążony w żalu, zejdę do mego syna do grobu. Tymczasem Midianici sprzedali Józefa w Egipcie Potyfarowi, dworzaninowi Faraona, dowódcy straży przybocznej. Dosyć spory fragment przeczytałem. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście ze mną. Musiałem to zrobić ze względu na to, żebyśmy mieli cały kontekst. Jeśli ktoś nie zna historii Józefa, myślę, że to warto jest, żeby się jeszcze bardziej zapoznać z nią. Ale tyle, ile mogę, tyle dla was robię. I teraz przejdźmy do tego. Widzimy, jak Józef dostaje sen. Ten moment. Bracia są rozgniewani. Nagle znajduje się w sytuacji, w której zamiast być w miejscu, w którym bracia się przed nim kłaniają, znajduje się w studni. Wrzucony do studni, niemalże zabity, otarł się o śmierć. Dalej zostaje sprzedany po tym pięknym śnie, który dostał od Boga. Zostaje sprzedany do niewoli egipskiej przez tych swoich braci, tak? I zobaczcie, jak czasami w życiu, kiedy mamy trudne sytuacje, przychodzimy do Boga i modlimy się do Niego i wtedy, kiedy my wykonujemy akcję, Bóg nam coś mówi lub my po prostu oczekujemy, że On coś zmieni. A tutaj była sytuacja nawet jeszcze odwrotna. To Bóg przyszedł do Józefa i dał mu sen, pokazał mu coś pięknego i on po prostu oczekiwał, że to się prawdopodobnie wydarzy. Był bardzo podekscytowany tym. Młody chłopak, więc miał dużo ekscytacji. No jak, bracia się ukłaniają, nawet słońce, gwiazdy, niesamowita sytuacja. I słuchajcie, potem, kiedy został sprzedany do niewoli egipskiej, został wtrącony do lochów. Po tym pięknym śnie. Znalazł się w lochach. W miejscu, w którym wydawało mu się, że nie powinien w ogóle się znaleźć. I ta cała sytuacja bardzo przypomina mi niejedną sytuację, w której ja się znalazłem. Niejedną sytuację, w której ja wołałem do Boga, a wszystko szło nie tak. Kiedy ja wołałem do Boga, oczekiwałem, że coś się zmieni, oczekiwałem, że przyjdzie uzdrowienie, oczekiwałem, że przyjdzie odpowiedź od Niego, oczekiwałem, że sytuacja, w której jestem, finansowa, czy jakakolwiek inna, że ona się zmieni tu i teraz, bo ja się modlę do mojego Boga. A potem dzieją się jeszcze gorsze rzeczy. Dlaczego? Boże, dlaczego? Dlaczego znalazłem się w miejscu, w którym wierzę Tobie, a wszystko mówi nie? Często nie widzimy pełnego obrazka. To jest dobra wiadomość. Zła dla nas, dla naszej ludzkiej natury, ale dobra dla Boga, ponieważ On go widzi. Bóg widzi dużo więcej, ale człowiek jest takim stworzeniem niesamowitym, że kiedy nie ma jakiejś wiedzy, to sobie rzeczy dopisuje. Nadinterpretuje fakty. Wiecie, kiedy ktoś nie przychodzi na jakieś spotkanie, jeden raz, drugi, trzeci, myślimy sobie, a po prostu nie obchodzę go. Mam je za nikogo. I ja miewałem w życiu różne takie sytuacje, kiedy zakładałem, że ktoś po prostu ma złą wolę wobec mnie. Potem dowiadywałem się, jaka jest prawda, bo okazało się, że ta osoba ma bardzo trudną sytuację, która sprawiła, że po prostu musiał tak zrobić. Ale ja byłem pierwszy, który stwierdził, a na pewno to wyglądało tak i tak i tak. I wkurzony po prostu odchodziłem. I często nie widzimy pewnego obrazka i Bóg w tych złych wydarzeniach, które się dzieją, tak jak w historii Józefa, On spod tych pozornie złych rzeczy, strasznych, On czyni coś niesamowitego. I to jest dla nas dobra wiadomość. Ponieważ Józef bardzo szybko po tym całej historii z lochami zostaje bardzo wysoko postawioną osobą w Egipcie. Zarządcą, namiestnikiem Egiptu. I dzięki temu ratuje cały Egipt oraz swoją rodzinę przed głodem. Niesamowite. W miejscu, w którym został postawiony, które właśnie wydawało się totalnie beznadziejne, on w tym momencie, już na samym końcu, okazało się, że był wybawcą, nawet nie tylko dla Egiptu, ale też dla swojej rodziny. I to właśnie była jedna z tych sytuacji, w której Bóg Bóg odpowiedział, a Józef był bardzo, bardzo wytrwały w tym, żeby chwycić się tego, co Bóg do niego powiedział i po prostu realizować to, po prostu iść w tą stronę, w którą Bóg go po prostu popycha w pewien sposób. I w takich sytuacjach też chcę wam powiedzieć o kolejnej rzeczy, bo pierwsza to jest taka właśnie, że często nie widzimy pełnego obrazka, a Bóg, kiedy przychodzi, to zmienia totalnie wszystko w najmniej oczekiwanym momencie dla nas. Natomiast druga rzecz jest taka, że często zauważyłem, że kiedy ja się modlę w różnych takich sytuacjach, w których jestem, które są beznadziejne, to ja wołam do Boga i modlę się o to, żeby sytuacja się zmieniła. Boże, niech ta sytuacja się zmieni tu i teraz, jakkolwiek. Wierzę, że możesz to zrobić, ale często to nie sytuacja się zmieniała, ale ja się zmieniałem. Często w momencie, kiedy modlimy się do Boga, modlimy się o to, żeby nasze okoliczności w życiu się zmieniły, tak naprawdę to my jesteśmy tym, który powinien się zmienić. Naprawdę w to wierzę. I nie twierdzę, że Bóg zsyła na ciebie specjalnie chorobę, żeby cię czegoś nauczyć, ale twierdzę, że Bóg potrafi zmienić zło w dobro. Twierdzę, że Bóg, mając o wiele głębszą i szerszą perspektywę, jak wspomniałem, On potrafi, jest w stanie nawet za pomocą tych pozornie złych wydarzeń sprawić, że będziesz bliżej Jego woli, a to jest najlepsze miejsce, w którym możesz być. Centrum Bożej woli. Najlepsze miejsce, niezależnie od tego, co się dzieje. I wiecie, w tej historii dalej czytamy, że kiedy Józef zostaje tym namiestnikiem, przychodzi sytuacja, w której jego bracia do niego przychodzą. Raz, potem przychodzą drugi i oni go w ogóle nie poznają. W ogóle go nie poznali. Na początku to było dla niego ciekawe, więc troszkę sytuacją się w cudzysłowie pobawił z nimi, bo widział, że kompletnie nie wiedzą, kim on jest. Natomiast przy drugiej sytuacji już się uspokoił, już wiedział, co ma robić. I niesamowite jest to, że ta historia po prostu totalnie wspiera to. I chciałbym wam kawałek przeczytać. To drugie spotkanie, 45 rozdział od pierwszego wersetu. Józef nie potrafił już opanować się wobec swoich sług. Zawołał, niech służba zostawi nas samych. I gdy nie było już przy nich nikogo, Józef dał się poznać swoim braciom. Wybuchnął przy nich tak donośnym płaczem, że usłyszano o tym wśród Egipcjan i pałacu Faraona. Józef zatem otworzył się przed braćmi. Ja jestem Józef. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Bracia zaś ze strachu przed nim nie byli w stanie wydusić z siebie słowa. Józef zatem powiedział do swych braci, podejdźcie bliżej. Podeszli. On powtórzył, ja jestem Józef, wasz brat. I zaraz przejdę dalej, ale tu już widzimy, że właśnie to była ta zmiana, że bracia Józefa w ogóle go nie poznali, bo to całe wydarzenie, mimo to, że było pełne bólu, pełne niezrozumienia, zmieniło go na lepsze. Zmieniło go w tej sytuacji tak, na tak inną osobę, absurdalnie dla braci inną, że w ogóle nie byli w stanie go poznać, kiedy patrzyli na niego. To jest niesamowite. I co dalej powiedział Józef? To mnie sprzedaliście do Egiptu, lecz teraz nie żałujcie. Nie czyńcie sobie wyrzutów, że mnie tu sprzedaliście, to w imię przetrwania Bóg posłał mnie przed wami. Niesamowite słowa. Niesamowite słowa wypowiedziane do braci, ponieważ widać, że po tym całym czasie Józef złapał tą perspektywę. Józef zrozumiał, co Bóg zrobił z tego. Józef zrozumiał, jaki był większy obraz. Józef powiedział, nie żałujcie do braci, którzy wyrządzili mu krzywdę. Przebaczył im. Nie czyńcie sobie wyrzutów, że mnie to sprzedaliście, bo to w imię przetrwania Bóg posłał mnie przed wami. On nie widzi okoliczności, on widzi rezultat. On nie widzi okoliczności, on widzi wierność Boga, nawet w momencie, w którym właśnie wszystko mówi nie. To jest niesamowite. I niesamowite jest też to, że Józef, kiedy otrzymał ten sen, kompletnie nie miał pojęcia, że będzie musiał czekać na jego urzeczywistnienie przez 15 lat. Szok. Czy czekałeś kiedyś na spełnienie swojej modlitwy przez 15 lat? Ja czasami czekałem tydzień i po prostu wyrywałem sobie włosy z głowy. Józef czekał 15 lat na urzeczywistnienie swojego snu. I chciałbym wam trochę powiedzieć o strefach czasowych. To jest też tytuł dzisiejszego rozważania. Strefy czasowe. I posłuchajcie mnie uważnie. Wiemy, czym są strefy czasowe na całej Ziemi. Zależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy, godzina się zmienia. Jest różna. I to, że w jednym miejscu jest 3 godziny późniejsza godzina, nie czyni twojego miejsca wolniejszym. Ktoś ukończył w wieku 22 lat studia, ale czekał 5 lat na dobrą pracę. Ktoś inny został dyrektorem firmy w wieku 25 lat, zmarł w wieku 50 lat. A inna osoba została dyrektorem, mając 50 lat, ale zmarł w wieku 90 lat. Ktoś, kto jest singlem, w tym samym wieku, w tym samym momencie jest w małżeństwie. Barack Obama, były prezydent Stanów Zjednoczonych, został prezydentem, mając 55 lat. A Donald Trump został prezydentem, mając 70 lat. Przepraszam, Barack Obama zakończył prezydenturę, to jest jeszcze mocniejsze, zakończył prezydenturę w wieku 55 lat, a Donald Trump został prezydentem, mając 70 lat. I co to znaczy? To znaczy, że każdy na tym świecie żyje według własnej strefy czasowej. Absolutnie każdy. I ludzie wokół ciebie mogą wydawać się o wiele dalej, albo o wiele bliżej, albo o wiele bardziej za tobą w twoim życiu, jeśli chodzi o to, w jakim miejscu jesteś w swoim życiu. Ale każdy, absolutnie każdy biegnie swój bieg według właśnie swojego czasu. I nie zazdrość im. Zachęcam się do tego, nie zazdrość innym, nie porównuj się z innymi swojej strefy czasowej. Bo oni są w swojej, a ty jesteś w swojej. I życie polega na czekaniu na właściwy moment, aby działać lub aby Bóg zadziałał. Więc nie przejmuj się tym. Nie jesteś za wolny, zapamiętaj. Nie jesteś za wolny ani za szybki. Jesteś jak najbardziej w punkt. Ponieważ Bóg przygotował dla ciebie tą strefę czasową. Bóg dokładnie wie, kiedy masz co zrobić, kiedy w jakim miejscu się znajdziesz, kiedy skończysz coś, kiedy zaczniesz coś, kiedy się przeniesiesz, kiedy wrócisz. Bóg wie wszystko i On ma to dla ciebie przygotowane. Potrzebuje tylko jednej rzeczy. Zaufania. Twojego zaufania. Tak jak Józef mu zaufał i skończył w miejscu, które było niesamowite, w którym okazał się bohaterem. I niesamowitym narzędziem, o którym coraz więcej się mówi w kontekście kazań, jest Instagram. Instagram to jest miejsce, mój przyjaciel kiedyś powiedział, że nie zna człowieka, który spędziłby taką sesję na Instagramie, sprawdzając po prostu, kto jak żyje, sprawdzając wszystkie zdjęcia, filmiki, które ludzie wrzucają i tak po 15 minutach lub półgodzinnej sesji, czasami niektórzy godzinnej sesji oglądania tego wszystkiego, nie zna ani jednej osoby, która czułaby się fenomenalnie, fantastycznie po skończeniu tego. Ani jednej osoby. Dlatego, że wszyscy, którzy wrzucają coś do tych profili społecznościowych, jakichkolwiek, dzielą się swoimi najlepszymi momentami, swoimi highlightami tak zwanymi. Momentami, które są piękne, którymi chcą się dzielić, a nie tymi, którymi nie chcą się dzielić. Dlatego jest tak ciężko, kiedy oglądamy te wszystkie chwile tych ludzi niesamowitych, którzy po prostu są na wakacjach, a my nie jesteśmy na wakacjach. Którzy mają najlepszą pracę, a my nie mamy tej pracy lub mamy gorszą. Którzy mają niesamowitą rodzinę, która jest tak piękna po prostu i tak w jedności po prostu niesamowicie. To zdjęcie takie, gdzie są wszyscy niesamowite, naprawdę moja tak nie wygląda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I znajdujemy się w momencie, kiedy kończymy taką sesję, w której stwierdzamy, życie, które mam, nie jest życiem, które chcę prowadzić. Nie jest życie, które chcę mieć. Nie jest życiem, które jest cokolwiek warte. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, z którym przychodzi do ciebie szatan. Bo on chce sprawić właśnie, żebyś tak myślał. Chce po prostu cię upodlić. Chce zmienić twoje myślenie na gorsze. Dlatego nie myśl o tym. Nie próbuj porównać się, ponieważ porównywanie się do innych niszczy ciebie, niszczy twoją strefę czasową, niszczy wyjątkowe powołanie, wyjątkowy dar, który daje ci Bóg. Twoje życie. Najcenniejsze, co masz. I chciałbym wam powiedzieć a propos stref czasowych, też niesamowitą historię. Miałem jedną taką historię, o której też w kontekście tego, o czym opowiadam. Wiecie, W te wakacje mieliśmy z żoną bardzo trudny czas finansowy w naszym życiu. Częściowo mamy też jakiś dochód z wynajmu. Wynajmujemy w domu parę pokoi dla studentów, ale czas wakacji jest takim momentem, w którym po prostu to się kończy. A trzeba żyć dalej. I mieliśmy dylemat. Albo ja, robiąc to, co robię, zajmując się kościołem, Exodusem, mogłem to zaniedbać i pójść jeszcze do kolejnej pracy, kolejnej. I przez to po prostu to by było dużo gorzej robione, dużo gorzej bym mógł służyć Bogu. Albo mógłbym po prostu zostać, wierzyć, że wszystko będzie dobrze, ale mając po prostu, patrząc na budżet domowy i wiedząc, że będziemy na sporym minusie. Brakuje nam sporej sumy do tego, żeby skończyć miesiąc na równi, żeby w ogóle skończyć miesiąc, dojść do końca miesiąca. Brzmi to przerażająco, ale takie są fakty. I wiecie, przy takim moment, kiedy zapisaliśmy jedną kwotę w kalendarzu, że ona zapisała kwotę 1600 zł, to była kwota, której potrzebowaliśmy, żeby dojść do końca miesiąca, żeby pozamykać wszystko i żeby się udało. I modliliśmy się o to. Boże, marzymy o tym, żeby coś się wydarzyło. Niech wydarzy się coś ponadnaturalnego. Albo żebym ja dostał jakieś niesamowite zlecenie, cokolwiek, żebyśmy mogli po prostu to otrzymać. Modliliśmy się o 1600 zł. I potem przyszła taka historia u nas w Sopocie, jak jest ciepło, to ciepło jest też dziką. I kiedy byłem ostatnim razem, trochę chyba wspomniałem też o tym, że odwiedziły nas dziki w wakacje i mocno poharatały nasz płot. Nie jeden. I wdarły się do ogrodu i po ogrodzie nie zostało nic. Kompletnie. Wygrzebały wszystko, przywróciły do góry nogami. Po prostu ja tam jak wariat o 3-4 w nocy otwierałem okno i krzyczałem na nie, żeby uciekały. Po prostu zastanawiam się, co się sąsiedzi myślą. Więc jakby było też niebezpiecznie i było bardzo nieprzyjemnie, ponieważ one wyrządziły realne szkody nam. I to była sytuacja, w której widzieliśmy, Boże, mamy jeszcze 1600 zł, które musimy znaleźć gdzieś, a jeszcze dziki przychodzą i nam wywracają wszystko do góry nogami. I mamy się jeszcze tym zająć? Jak w ogóle? Dlaczego? Dlaczego? I potem przyszedł, wierzę, Boża myśl przyszła. Przecież mamy ubezpieczenie. I możemy zgłosić to. I zgłosiliśmy to. Zgłosiliśmy te szkody. Zgłosiliśmy, że dziki nas odwiedziły i była to nieprzyjemna wizyta. I czekaliśmy. Czekaliśmy na to, jaki dostaniemy odzew. Co się wydarzy. I wiecie, musielibyście zobaczyć nasze zdziwienie. Ogromne zdziwienie, kiedy okazało się, że kwota, którą dostajemy, to jest 1625 zł. Czy jeszcze dostaliśmy tak? A, idźcie sobie gdzieś coś kupcie fajnego. Od Boga. Nasze zdziwienie. Kiedy pozornie zobaczyliśmy, że przyszły zwierzęta i zniszczyły nam ogród, a w tym momencie Bóg powiedział, spokojnie, ja w tej sytuacji zatroszczę się o was. Nawet w tej sytuacji, w tej, kiedy jest nawet gorzej, jest niesamowite. I chcę was zachęcić do tego, żebyście wierzyli Bogu. Chcę was zachęcić do tego, żebyście ufali Bogu. Niezależnie od okoliczności, bo gdybyśmy patrzyli na swój stan emocji, na to, co się dzieje wokół i na tej podstawie mieli wierzyć w Bogu, to byłoby niemożliwe. Bardzo szybko byśmy odpadli. Dlatego właśnie jest powiedziane, żebyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego. Najpierw szukali Królestwa Bożego, szukali Boga, szukali Jego relacji, Jego obecności w naszym życiu, a wtedy wszystko się ułoży. Ale przychodzi pewien problem, problem rozsądku. Wiecie, kiedy ja sobie myślę czasami, że tak, raz to jest tak, że Bóg działa od razu i jest uzdrowienie. Super. Innym razem trzeba czekać i nie ma tego uzdrowienia, ale też Bóg działa. On jest. On jest i działa. I kiedy myślę sobie tak na logikę, tak mój rozum, kiedy zaczyna pracować i myśleć o tym, sobie myślę, jakie to jest wygodne. Co to znaczy? Że takie postawienie sprawy dla mnie jest bardzo niejasne. I ja się w środku frustruję. Sprawia to, że nie da się stwierdzić w takich sytuacjach, że Bóg jest lub go nie ma. Bo co? Raz coś się wydarzy, Bóg działa, a raz się nie wydarzy, Bóg też działa. I tak pracuje nasz rozum, tak pracuje nasz umysł, kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji. O co chodzi w ogóle? Ale chcę wam powiedzieć, że tak będzie. przyjdzie twój rozum w to miejsce i tak ci będzie mówić, tak ci będzie podpowiadać, bo logika, Bóg działa poza logiką. I wiecie, jest taka scena z filmu Avengers, nie wiem, czy kojarzycie, czy nie, mam nadzieję, że nikomu też nie zdradzę niczego, czego nie powinienem, ale jest taki moment, w którym jest walka z tym złym. I jeden z tych dobrych, Doctor Strange, oblicza nagle w głowie wszystkie możliwe sytuacje, w których mogą pokonać tego złego, Thanosa. I myślą o tym, i on siedzi i po prostu i przelicza, i wszystkie ciągi historii po prostu przechodzą przez jego głowę, setki, tysięcy, miliony, i nagle się budzi i mówi, jest jeden sposób. I okazuje się, że to nie jest dobry sposób, w sensie z pozorów, z tego, jak to wygląda. I wiecie, czasami jednak, mimo tego, co mi umysł podpowiada, jednak stwierdzam, kurczę, jeśli jest jedno rozwiązanie w mojej sytuacji, w tak wielu wątkach, tak wielu historiach, tak wielu różnych okolicznościach, to tylko Bóg jest w stanie, nie mówiąc mi wprost o tym, co się wydarzy, po prostu to zrobić. To jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Bóg jest niesamowity. Bóg jest niesamowity. Słuchajcie, i jest coś takiego jeszcze, mimo wszystko, jak oczekiwania w naszym życiu, kiedy jesteśmy w takich sytuacjach. Cały czas oczekujemy. I chciałbym wam powiedzieć o Jezusie. O tym, o czym chciałem mówić od początku. I o tym, to, co mnie najbardziej ekscytuje. Jezus, kiedy miał takie dwa momenty. Taki moment, nazwę to najwyższy, i moment najniższy. Moment wywyższenia największego i moment największego upokorzenia. Moment największego wywyższenia był w momencie, kiedy on wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku i ludzie wiwatowali mu. Ludzie mieli palmy w rękach, po prostu przyjmowali go jak króla, który wjeżdżał do miasta. I ten moment, kiedy analizowałem to, kiedy rozmawiałem z Bogiem, wiecie, zauważyłem, że wielu z tych ludzi tak naprawdę, patrząc też na historie biblijne, w których Jezus uczestniczył, był ich bohaterem, to nie do końca ludzie wywyższali Jezusa, to ludzie nie wywyższali Go też za to, kim jest, naprawdę. To oczekiwania ludzi Go wywyższały. Oczekiwania ludzi wywyższały Go, ponieważ ludzie oczekiwali od Niego pewnych rzeczy. Oczekiwali od Niego to, że On będzie królem, który przyjdzie i będzie walczył. Będzie walczył z wrogami, z Rzymem i wyswobodzi ich i będzie ich królem, będzie panować, będzie nimi rządzić, zbuduje coś wielkiego z nimi i zostanie z nimi. Takiego wiele z tych osób, które wywatowało wtedy, takiego Go wywyższało. Oni też oczekiwali często, że Jezus będzie mówić tak, jak oni chcą, żeby On mówił. Czyli tak jak my. Tak jak my wiemy, że jest właściwe. I chcieli też, oczekiwali od Niego, że On będzie robić rzeczy, które oni uważają, że są właściwe. No nie możesz uzdrawiać w sabat nikogo. No jak? Nie możesz. My oczekujemy, że nie zrobisz tego, tak? Wiele, wiele oczekiwań, jedno po drugim. I wiecie, tak się działo w tym momencie, wierzę. Że ci ludzie nie wywyższali Jezusa takim, jakim On był. Kim On był. Za to, co miał zrobić też po części. Ale to ich oczekiwania wobec Niego Go wywyższały. To wyglądało pięknie, ale gdyby może zajrzeć w głąb serc ludzkich, mogłoby nie być tak pięknie. Druga sytuacja, o której chcę wam powiedzieć, to właśnie ukrzyżowanie Jezusa. Często, kiedy mamy oczekiwania, bardzo szybko pojawia się rozczarowanie. I rozczarowanie, o którym już wspominałem, to jest coś, co może sprawić, że uśmiercisz coś w swoim życiu. Rozczarowanie tych ludzi, którzy wcześniej wywyższali Jezusa ze swoimi oczekiwaniami, sprawiło, że doprowadziło to Jezusa do Golgoty i ukrzyżowało Go. Ich rozczarowanie, to, że nie zobaczyli tego, co chcieli zobaczyć, szybko obrócili się przeciwko Jezusowi. Oczekiwania ludzi wywyższyły Jezusa, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, a rozczarowanie ludzi ukrzyżowało Jezusa, kiedy wszedł na Golgotę. I te oczekiwania i te rozczarowania robią to po dziś dzień. Robią to w naszym życiu. Nieraz, kiedy ja stawałem w miejscu oczekiwania, właśnie, Boże, ja Ciebie wywyższam, wywyższam Ciebie, proszę, uzdrów mnie. Wywyższam Ciebie, Boże, proszę Cię, potrzebuję lepszą pracę. Boże, proszę, żebyś po prostu uczynił coś niesamowitego, coś ponadnaturalnego, wywyższam Ciebie. I to czasami była moja modlitwa. I tak czasami traktowałem Boga, takie relacje z Nim traktowałem. To wywyższało Go w moim sercu. Ale nie wywyższałem Go po prostu. Jezu, wywyższam Ciebie. uwielbiam Ciebie, po prostu. Za to, że jesteś, po prostu. Za to, kim jesteś, po prostu. Nie za to, co robisz. Dobrze, wywyższajmy Go. Ja marzę o tym, chcę Go wywyższać zawsze i dziękować Mu, być wdzięcznym za to, co On robi. Ale nie chcę się na tym zatrzymać, bo to jest tak naprawdę odwrócona cała sytuacja. To jest efekt tego, że my Go uwielbiamy za to, kim On jest. Za to, że jest po prostu w naszym życiu. Wiecie, tak jak On kocha nas miłością bezwarunkową. Nie musimy nic robić na to, żeby zasłużyć sobie na Jego miłość. Tak samo wierzę, skoro jesteśmy na Jego podobieństwo stworzeni, my też mamy możliwość kochać Go po prostu. Niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu. Niezależnie od okoliczności. Bo jeśli tak się dzieje, że tylko za to Go wywyższamy, to przychodzi szybko rozczarowanie. Jeśli budujemy swoje uwielbienie dla Boga i swoją relację z Nim na oczekiwaniach, to bardzo szybko, kiedy przychodzi rozczarowanie, my Go ponownie uśmiercamy w naszym życiu. Bardzo szybko uśmiercamy Boga. Bardzo szybko stwierdzamy, to może Go nie ma, ponieważ nie dzieją się rzeczy, które chciałem, żeby się działy. A powiem Ci jedną rzecz. W życiu z Bogiem, w Twojej relacji z Bogiem nie chodzi o to, co Ty chcesz. To nie tylko chodzi, to nie jest sedno tego. Chodzi o to, co Bóg chce, a przy okazji to, co Bóg chce, jest najlepsze, co może być dla Twojego życia. Więc po prostu musisz zrobić jedną rzecz. Zaufaj Mu. Zaufaj Mu, bądź wytrwały, mimo tego, co się dzieje wokół. Chciałbym, żebyśmy zamknęli teraz oczy. Pomyśleli przez chwilę, nie rozpraszając się po prostu, nie patrząc na to, co jest wokół. Pomyśleli o tym, co Bóg chce do nas powiedzieć osobiście przez te słowa, przez to rozważanie. Chciałbym was zachęcić do czterech rzeczy i pomyślcie teraz o tym. Pierwsza rzecz, pamiętaj, że mimo okoliczności to Bóg widzi cały obraz tej sytuacji. Dlatego nie próbuj tej sytuacji nadinterpretować, ale ufaj, bo Bóg już przygotował dla ciebie spektakularne zwycięstwo. Pomyśl, o którą sytuację chodzi w twoim życiu. W niektórych sytuacjach druga rzecz. W niektórych sytuacjach to nie okoliczności wymagają zmiany, ale ty sam. Trzecia rzecz. Bóg umieścił ciebie w wyjątkowej dla ciebie strefie czasowej, więc nie próbuj porównywać się z innymi. I czwarta rzecz. Nie pozwól, żeby twoje oczekiwania wobec Boga wywyższyły Go, a twoje rozczarowanie Go uśmiercało w twoim życiu. Cztery rzeczy. Teraz zastanówmy się nad nimi. Rozmawiaj z Bogiem o tym. To jest ten czas, ten moment. Rozmawiaj o tym z Bogiem. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że Ty po prostu jesteś. Że Ty jesteś niezależnie od tego, co się dzieje. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty nie przychodzisz tylko w momencie, kiedy ja potrzebuję czegoś. Bo ja nie chcę takiej relacji, Ojcze. Ja chcę z Tobą prawdziwą, żywą relację, stałą. Dziękuję Ci, że Ty się nie pojawiasz. Nie zaczynasz istnieć tylko wtedy, kiedy zaczynają się moje problemy. Dziękuję Ci za to, że Ty mnie przeprowadzasz przez wszystko. Że nie ma znaczenia to, co się dzieje w moim życiu. Ja nie będę patrzeć na okoliczności. Ja będę patrzeć na Ciebie, Jezu. Będę patrzeć na Ciebie, Boże. Bo to Ty jesteś tym, w czym powinienem upatrywać swoje zaufanie, swoją wiarę, swoje oczy. Nie bez powodu. Proszę Cię, daj mi, daj nam wszystkim więcej tego, więcej tej wiary. Zabierz też ten strach, o którym wcześniej słyszeliśmy, o którym rozmawialiśmy też na grupach tutaj. Zabierz ten strach, niech przyjdzie wiara, niech przyjdzie niesamowita, ponadnaturalna wiara i zaufanie. Ja teraz w autorytecie imienia Jezus Chrystus, w autorytecie Jezusa Chrystusa teraz przemawiam do każdej sytuacji w życiu tych ludzi, która po prostu ich niszczy, która jest trudna. Do każdej sytuacji, która wydaje się bez rozwiązania. Do każdej sytuacji, która po prostu przynosi zniszczenie, przynosi jakąś śmierć swego rodzaju. Przemawiam do tej sytuacji i mówię koniec w imieniu Jezusa Chrystusa. Mówię koniec w imieniu Jezusa Chrystusa. Mówię, niech przyjdzie uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa do tych ludzi, do ich rodzin. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, niech przyjdzie odpowiedź na pytania. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, niech przyjdzie odpowiedź na tą złą sytuację. Niech przyjdzie nowa, lepsza. Ogłaszam pokój w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszam radość. Ogłaszam błogosławieństwo. Przyjdź Ojcze, przyjdź Duchu Święty do ich życia. Z pokojem, radością, z czymś nowym. Czyń cuda w ich życiach, bądź ponadnaturalny. I daj im wytrwałość, jeśli jej potrzebują. Daj im zmianę, jeśli jej potrzebują. Daj nam zmianę, jeśli jej potrzebujemy, Ojcze. W nas samych. Dziękuję Ci za to.